Rozmowa kontrolowana.
Nasz gość dzisiaj w Warszawie, Barbara Nowacka, polityczka, działaczka, Inicjatywa Polska. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Z Gdańska rozmawiać będzie Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry.
Dzień dobry i ja witam państwa z Gdańska, z Warszawy.
Gdańsku, w Warszawie. Wczoraj w Sejmie opozycja, Związek Nauczycielstwa Polskiego i organizacje rodziców złożyły w Sejmie ponad 900 tysięcy podpisów zwolenników referendum szkolnego. Pani uważa, że to sukces, ale wszystko wskazuje, że to referendum, że tego referendum nie będzie, bo obiektywnie tak naprawdę jest za późno. Co to za sukces?
Po pierwsze, sukcesem jest sam fakt mobilizacji społeczeństwa i próby dialogu społecznego na temat reformy edukacji. Ja od dawna stoję na stanowisku, że nie może być tak, że ważne społecznie sprawy nie są szczegółowo dyskutowane. I tak jak miałam zastrzeżenia poważne do odrzucenia poprzedniego referendum w podobnym obszarze, czyli referendum sześciolatków wtedy przez Platformę Obywatelską, tak uważam, że teraz w sposób, w jaki przygotowana jest ta reforma, w żaden sposób nie wpłynie na poprawę, po pierwsze, dialogu społecznego, ale też dobre przygotowanie zmian w szkole. Bo to, że pewne zmiany w szkole mogły być potrzebne, warto o tym porozmawiać. Nie kwestionowałabym tego tak w 100%. Natomiast wprowadzanie reformy natychmiast, kiedy nieprzygotowana jest infrastruktura, kiedy nie ma przygotowanych programów nauczania, kiedy w szkole zaczyna panować straszliwy chaos, jest po prostu błędem i to błędem, którego ofiarami są dzieciaki.
No tak, ale jeśli ludzie zbierają podpisy, opowiadają się za referendum, bo wyobrażam sobie, sytuacja będzie taka, że odbędzie się prawdopodobnie debata w Sejmie, ale referendum się nie odbędzie. Czy to nie jest trochę marnowanie tej aktywności obywatelskiej?
No, zobaczymy, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, które mówiło, że przecież nie będzie takie jak Platforma Obywatelska i będzie każdy wniosek obywatelski rozpatrywało. Jak na razie widzieliśmy, że wniosek projektu Ratujmy Kobiety odrzucono natychmiast, kiedy tylko pojawił się w Sejmie po pierwszym czytaniu, bez pracy w komisjach, czyli niezgodnie z obietnicami. No i teraz wielka szansa wykazania się, że naprawdę są inni niż Platforma Obywatelska i będą debatować nad referendum i nad zmianą projektów swojej reformy.
No tak, ale
słyszę
zupełnie
minister Zalewską i ona po prostu idzie w zaparte. Kosztem niestety dzieci, kosztem chaosu w szkole.
No dobrze, ale tak zupełnie obiektywnie. Gdyby nawet zgodzić się na referendum, to referendum mogłoby się odbyć w czerwcu. A zmiany mają wejść w życie od września. Ja sobie jakby nie wyobrażam, że coś, co jest już uruchomione, można by zatrzymać. Może to jest możliwe, ale wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne.
Widzicie pani, ja też nie wyobrażam sobie, żeby 1 września dzieci zaczęły naukę z dobrze przygotowanymi programami nauczania. Przecież nie ma jeszcze przygotowanych podręczników. Nauczyciele nie wiedzą, czego będą uczyć. To jest nawet dla dobra minister Zalewskiej opóźnić swoje plany o rok i je starannie przemyśleć, czego i w jaki sposób, w jakich szkołach będą się uczyły dzieci. Reforma jest po prostu nieprzygotowana. Referendum ma szansę pomóc Prawu i Sprawiedliwości wybrnąć z twarzą z chaosu, który zrobiło.
A jak pani zdaniem realnie będzie?
A realnie obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość wyrzuci podpisy, prawie 1 000 000 podpisów do kosza.
W ostatnich dniach dużo się mówi o przemocy domowej. To trochę za sprawą radnego z Bydgoszczy, którego żona się zdecydowała po pierwsze odejść, opowiedzieć o tym, upublicznić nagranie i zawiadomić różne organy. Statystyki mówią, że co czwarta kobieta jest ofiarą przemocy. Kiedyś nawet czytałam to chyba za Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, że w ciągu tygodnia 3 kobiety giną w Polsce z powodu przemocy domowej. Wydaje mi się to nieprawdopodobne. Ale taka sytuacja, którą mamy tutaj do czynienia z tą żoną tego radnego, to ona jest wciąż wyjątkowa, prawda? To się zazwyczaj nie dzieje.
Znaczy nie dzieje się to, że kobiety znajdują w sobie uwagę i odwagę i upubliczniają piekło, które mają na co dzień. Statystyki prowadzone przez Centrum Praw Kobiet mówią o 500 śmiertelnych ofiarach w skali roku. Ale to nie są tylko i wyłącznie osoby, które zmarły w wyniku pobicia. To są również osoby, które zmarły, bo miały potężne uszkodzenia ciała przez lata lub też po prostu popełniły samobójstwo. I 500 Polek rocznie faktycznie od przemocy domowej ginie. Natomiast co jest wyjątkowego? To jest wyjątkowa odwaga pani Karoliny, która upubliczniła coś, co wiele kobiet spotyka, tylko zwyczajnie wstydzą się nawet o tym mówić. Bo gdzie znajdą wsparcie, zrozumienie, kiedy są non-stop poniżane, wyzywane, bite, gwałcone. Opowiedzenie o tym, nawet najbliższym czasami, nawet znajomym czy przyjaciołom jest niemożliwe. A tutaj wielki akt odwagi, pokazanie tego publicznie. Ja patrzę, co się dzieje w internecie, jak wiele osób ją obraża, nadal poniża, doszukuje się jakichś złych intencji. To naprawdę dzieje się wielu kobietom i zdanie sobie sprawy ze skali przemocy i z tego, jak ona naprawdę wygląda, myślę, że wielu osobom dzisiaj otwiera oczy.
To, że Prokuratura Krajowa objęła nadzorem to postępowanie w sprawie tej konkretnej rodziny, bo jak wczoraj się wypowiedział wiceminister Patryk Jaki, zero tolerancji dla takich drani, to dobrze i to wystarczy?
To dobrze i to nie wystarczy. Dobrze, że mówimy o zero tolerancji, no ale oprócz zero tolerancji trzeba wprowadzić mechanizmy, które pomogą zwyczajnie, po pierwsze, ofiarom znaleźć wsparcie w instytucjach państwa, a po drugie, zaczną uczyć, jak nie krzywdzić. Zaczną jasno mówić, że przemoc, każda przemoc, przemoc wobec słabszych jest po prostu zła. Są mechanizmy, które przecież Polska ma, i w ostatnich latach niestety z nich zaczęła rezygnować. Zrezygnowano ze szkoleń dla policjantów, dla sędziów w tym obszarze przemocy wobec kobiet. I to była decyzja polityczna dzisiaj rządzącej partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość głośno mówi o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej. A konwencja antyprzemocowa ma dwa zasadnicze znaczenia. Po pierwsze takie znaczenie symboliczne, które mówi ofiarom, że nie zostaną same, że państwo je będzie wspierać i że są mechanizmy, które będą ratować. A po drugie, to jest nałożenie obowiązku na państwa podejmowania chociażby minimum działalności, jak tej telefonicznej linii 24-godzinnej. A widzimy, że z drugiej strony odbierane są dofinansowania dla tych organizacji, które przez lata walczyły z przemocą domową i pomagały kobietom. Także z jednej strony dobrze, że będą surowe kary, ale zanim o karze mowa, najpierw trzeba mieć w sobie odwagę, którą miała pani Piasecka, żeby opowiedzieć o piekle. A kiedy będą cały czas stygmatyzowane, kiedy ta pogarda wobec kobiet będzie częścią publicznego języka debaty, również ze strony rządzących, to do karania może po prostu nie dochodzić.
No dobrze, ale co tak naprawdę realnie należałoby zrobić? Co powinno zrobić państwo, żeby ta sytuacja się jakoś poprawiła? Czy to jest kwestia zaostrzenia przepisów? Czy to jest kwestia takich przepisów, że oprawca, czy on będzie kobietą, czy mężczyzną, bo to przecież też jest możliwe, po prostu będzie, to on będzie wyrzucany na bruk, a nie kobieta, czy mężczyzna z kilkorgiem dzieci. Co tak naprawdę spowodowałoby taki skok, nie wiem, czy można powiedzieć cywilizacyjny, w rozwiązywaniu problemów ofiar przemocy w rodzinie?
Kilka rzeczy. Pierwsza to edukacja od najwcześniejszych lat, również w szkole podstawowej, taka edukacja równościowa o tym, dlaczego przemoc jest zła i jak ta przemoc wygląda i przede wszystkim, jak mają reagować ci, którzy widzą, że ta przemoc się dzieje. Czyli nie nauka tylko dla dziewczynek, jak się bronić i uciekać, ale dla chłopców, jak nie bić, jak nie stosować przemocy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wzmocnienie instytucji, które mają pomagać kobietom. Czyli od linii całodobowej pomocy telefonicznej, gdzie te ofiary bite bardzo często w weekendy wieczór, będą mogły zadzwonić i dostać fachową pomoc. Linia, która będzie stała, gwarantowana przez budżet państwa, z której będzie mógł skorzystać każdy, obudowana też serią schronisk, bo my możemy chcieć, żeby to wynosił się sprawca, ale bardzo często na ten początek kobieta musi mieć gdzie uciec, bo to zazwyczaj jest kobieta, to ponad 90% ofiar przemocy domowej to są kobiety i dzieci. Natomiast kolejna rzecz, która jest absolutnie konieczna, to to, żeby instytucje działały tak, żeby ofiary wiedziały, że mogą na nich polegać, czyli że nie będzie zgłoszenie zbagatelizowane przez policję, czyli że spotka się z szacunkiem w sądzie, czyli że nie usłyszy również od prawnika swojego kata, że to było z miłości, co też się wydarzyło w tej sprawie.
Miłość, tak.
Skandaliczne słowa mecenasa. Ja rozumiem, że dla pieniędzy ludzie robią dużo rzeczy, ale cały czas gdzieś powinni pozostawać ludźmi.
No dobrze, ale skoro to bo to wydaje się oczywiście nawet takie, powiedziałabym, nie tak trudne do wprowadzenia. Dlaczego tak jest, że po pierwsze jakby nie ma zgody, po drugie nie ma determinacji u polityków, ja już nie mówię jakby niżej, do jakby realizacji tych wszystkich zadań. I szczerze mówiąc, to ja ich nie widzę bez względu na to, jacy politycy są u władzy.
O tyle ma pani rację, że to, żeby w ogóle Polska podpisała konwencję antyprzemocową, nie było inicjatywą rządu, a wtedy rządziła Platforma Obywatelska, tylko wielką presją środowisk kobiecych, środowisk walczących z przemocą domową, przemocą wobec kobiet. I byliśmy też zasmuceni, że tyle czasu nam zajmuje przekonanie rządu, który uważa się za liberalny, do przyjęcia rozwiązań, których notabene do dzisiaj nie przyjęto. Konwencja jest podpisana, ale cytując prezydenta Andrzeja Dudę, przede wszystkim nie stosować. To powiedział prezydent o konwencji, która daje narzędzia instytucjom państwa do ochrony ofiar przemocy. Dlaczego tak mówi prezydent? Mówiąc szczerze, byłam zaszokowana. Natomiast pamiętam debatę właśnie dotyczącą konwencji, kiedy pojawiło się masę uprzedzeń, słowa o tradycyjnym polskim szacunku dla kobiet. Czasami smutne głosy płynące również ze strony Kościoła katolickiego, pod którego wpływem jest wielu niestety polskich konserwatywnych polityków. Problem przemocy wobec kobiet jest problemem wielkim, jest problemem ponadklasowym, ponadśrodowiskowym. Ofiarami przemocy były zarówno senatorki, jak i żony senatorów. Kobiety bezrobotne, jak i kobiety świetnie zarabiające. Musimy sobie to uzmysłowić, że przemoc dotyczy każdej grupy społecznej i właściwie dzieje się regularnie. I brak woli często wynika moim zdaniem z takiego poczucia wstydu, niechęci do mówienia o rzeczy, która się po prostu dzieje. Lepiej udawać, że nie ma przemocy, przyjąć, że to kawałek tradycji. No, tylko tak nie jest. I Polki bardzo wyraźnie od wielu lat mówią, że nie dadzą się bić i poniżać. Stąd na przykład wzrost w statystykach zgłoszeń. Czyli coraz więcej kobiet jednak, pomimo tego braku przyjaźni ze strony instytucji, zgłasza przemoc. Porównując Polskę sprzed 15 lat i teraz, jest olbrzymi też wzrost świadomości i chęć reagowania. Niestety nie wszędzie. Niestety hipokryzja jest wielka i sama pani i państwo słuchający nas doskonale wiecie, jak wielu wśród waszych znajomych bywa przemocowców, tylko nikt tego głośno nie chce powiedzieć.
To prawda. Tak jest statystycznie co czwarta kobieta, no więc gdzieś któraś wokół nas. Ponad rok temu założyliście tę inicjatywę polską. Wiem, że teraz planujecie konwencję w Warszawie. Gotujecie się na wybory?
Do wyborów jeszcze daleko, natomiast...
To zależy, różnie się mówi.
My natomiast chcemy być taką realną siłą polityczną dla ludzi myślących podobnie do nas. Dla ludzi, dla których konserwatywna Platforma Obywatelska i bardzo konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość nie mają dobrych recept na Polskę. My czujemy się czasami tak samo zażenowani kwiatami dla Beaty Szydło, jak i witaniem Donalda Tuska przez polityków Platformy na dworcu. Bo to nie jest żadna dobra zmiana. Czujemy się czasami bardzo oszukani przez to, w jaki sposób funkcjonuje system tak zwany demokratyczny. Jak mało obywatelki i obywatele mają realnego wpływu na to, co się dzieje w ich lokalnym środowisku. Jaką wydmuszką jest polityka społeczna. I nawet jeżeli ktoś ma jeden sensowny program polityki społecznej, tak jak częściowo 500+ potrafi być sensowne, tak nie obudowuje go całym systemem wsparcia wychodzenia z ubóstwa i awansu społecznego. Tak jak marzymy o państwie świeckim, państwie nowoczesnym, postępowym, z dobrą szkołą, i wiemy, że dzisiaj nie ma nikogo, kto by nas reprezentował w Sejmie.
No właśnie,
jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia.
Ale jak czytam nawet sondaże, to ja tam nie widzę zapotrzebowania na tego typu ugrupowania. Większość tych, których się dzisiaj pyta, kogo popierają, popierają główne partie. Poparcie dla środowisk, dla partii lewicowych jest bardzo niewielkie.
Popierają dzisiaj główne partie, ponieważ dzisiaj te główne partie są najbardziej widoczne. Proszę po pierwsze pamiętać, że też bardzo wiele jest osób niezdecydowanych. Ostatnie sondaże pokazywały, że ponad 20% osób chodzących na wybory nie ma tego tak naprawdę pierwszego wyboru. Bardzo często zagłosują na jakąś partię liberalną albo może na jakąś partię konserwatywną, która będzie udawała liberalną, ale to nie jest ich prawdziwy wybór. Nie chcą czasami głosować na tę taką tradycyjną lewicę, bo nie odnajdują się w tej historycznej poetyce, a poza tym...
Ta lewica się już skończyła?
Ja nie wiem, co ona w ogóle robi, mówiąc szczerze. Nie widzę prawie żadnej aktywności poza listem działaczy SLD do pana Misiewicza. To z ostatnich tygodni jedyna niestety aktywność, jaką zauważyłam. Ale ludzie, którzy myślą w ten sposób, są i są gotowi do działania. Też bez względu na wiek. Więc myślę, że faktycznie ta lewica oparta na historii dzisiaj już się kończy, bo ten spór historyczny, w szczególności młodego pokolenia, w ogóle nie interesuje. To, co interesuje młodsze pokolenie, to żeby żyć dobrze, normalnie, godnie, mieć szansę na bezpieczną pracę, być słyszanym społecznie, by mieć ten balans między pracą a czasem wolnym, zapewnioną z naszych podatków. Też opiekę społeczną, opiekę zdrowotną, dobrą edukację dla dzieciaków. Polska też nie jest krajem aż tak biednym, żeby nie było nas stać na dobre rozwiązania dotyczące dzieci i młodzieży.
I taki program będziecie prezentować? Przed którymiś tam wyborami?
Będziemy taki program przede wszystkim teraz dyskutować w całej Polsce, bo konwencja 22 to początek naszych dyskusji programowych w wielu miastach i miejscowościach Polski. Nie może też być tak, że programy partii tworzone są gdzieś przez elitę w mieście z kilkoma ekspertami, a nie ma tam takiej realnej reprezentacji głosów ludzi, czasami nie będących w danej partii, ale zainteresowanych zmianą u siebie lokalnie. Więc tę dyskusję o zmianach lokalnie zaczynamy po 22 kwietnia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.
Dziękujemy.
Rozmowa kontrolowana.